Wszystkie nasze podcasty znajdziesz teraz na Spotify w jednym miejscu. Poszukaj ich pod hasłem Polityka Podcasty.
Którędy do schronu? Do jakiego schronu? Trzeba byłoby odpowiedzieć.
Uczmy się od Ukraińców. Tam też są te syreny, ale głównym źródłem wiedzy o ataku jest aplikacja. Jeżeli dzisiaj będziesz budował salę gimnastyczną, to pod ziemią ma być schron. Jak wybucha wojna, to podstawową potrzebą jest zabezpieczenie wody. Państwo zaczyna do nas mówić między wierszami jeszcze cały czas, umiesz liczyć, licz na siebie.
Jedną z naszych cech narodowych jest jakoś to będzizm.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa Juliusz Ćwieluch.
Dzień dobry.
Współautor obok Katarzyny Kaczorowskiej tekstu Którędy do schronu. I od razu powiem, że po lekturze tego tekstu miałam przed oczyma Mickiewicza i Witkacego. Czyli szabel nam nie zbraknie, szlachta na koni wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Z kolei Witkacy w Niemytych duszach też pisał, że jedną z naszych cech narodowych jest jakoś to będzizm. No właśnie, jak dorzucimy do tego wielką improwizację, to będzie ten obrazek kraju w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce przedwojennej.
Wiesz co, jak zaczęłaś mówić o tym Witkacym, to ja zaraz sobie przypomniałem, jak on popełnia samobójstwo w 1939, mając świadomość,
po wkroczeniu Armii Czerwonej,
czym są Sowieci i tak dalej. Więc ja mam nadzieję, że jakby nie pójdziemy w tym kierunku, ale i to, że czytelnicy nie pójdą w tym kierunku po przeczytaniu tekstu, ale jakoś to będzie, to już jest chyba, jesteśmy już na wyższym levelu, bo mam takie wrażenie, że po raz pierwszy rządzący powiedzieli, nie będzie. To znaczy, radźcie sobie sami. Tam w tekście jest wypowiedź wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który mówi:
mamy to, co mamy.
Mamy to, co mamy. Czytaj, nic nie mamy. W związku z tym jakby zacznijmy trochę improwizować, czekać, aż coś się wydarzy i mieć, pokładać duże nadzieje, chociaż moim zdaniem głównie w sobie. O tym jest też ta opowieść i ten tekst.
A czy my padamy ofiarą myślenia o końcu historii? Takiego przekonania, że wojna była, jedna, druga światowa i że kolejnej już w Europie nie będzie, że Europa nie będzie po raz kolejny popełniać zbiorowego samobójstwa, więc w zasadzie możemy kwestię ochrony ludności cywilnej zostawić gdzieś tam na inne czasy.
Nie, my padamy ofiarą słabości elit, żeby nie powiedzieć takiej nijakości, miałkości, ludzi niekompetentnych, pozbawionych wyobraźni, często też wiedzy i kompetencji, to jest, już to powiedziałam o tej niekompetencji, ale ona jest dla mnie przygniatająca. I też takiego braku odpowiedzialności, takich polityków, którzy są od zarządzania, a nie od rządzenia. Znaczy, rolą polityka jest podejmowanie trudnych decyzji i patrzenie do przodu. Do przodu to nie jest moja kadencja kończy się za 2 lata, to patrzę 2 lata do przodu, tylko patrzę 20 lat do przodu. I są takie kraje, nie wiem, Finlandia, Szwecja i tak dalej, które...
Szwajcaria.
Na przykład, które zbudowały ten system schronów, a przypomnę, że Polska też go kiedyś zbudowała ogromnym
jeszcze
wysiłkiem.
Jeszcze w latach 70., o czym piszecie, budowano schrony.
W zasadzie nawet jeszcze w latach 80. Mało tego.
A potem nagle się okazało, że potrzebne są miejsca parkingowe.
Na przykład. No, to już jest głupota ludzi. Trudno tutaj winić kolejnego ministra, czy też premiera, że taka sytuacja miała miejsce. Jeszcze w latach 90. w Polsce budowano domy ze schronami. Dlaczego? Bo miały pozwolenia z lat 80. I wtedy był taki obowiązek, żeby je budować. Od 2026 roku też te nowe budynki, zwłaszcza użyteczności publicznej, będą musiały mieć schrony. Tylko że rozmawiamy o roku 2026, czyli 4 lata po wojnie w Ukrainie. Znaczy, jeżeli można było dostać kilka sygnałów, że to nie idzie w dobrym kierunku, to naprawdę nie wiem, jak można było tak długo udawać.
Znaczy, ten pierwszy poważny sygnał to był już Gruzja. Rok 2014, albo jeszcze Gruzja 2008.
Gruzja. Ja pamiętam, byłem na takim zamkniętym spotkaniu w 2012 w NATO. Zorganizował to Sikorski, któremu jestem za to wdzięczny. Zebrali garstkę dziennikarzy i w tej kwaterze głównej NATO mam wrażenie, że wyciągnęli tych takich analityków jak z takiego schowka na szczotki, bo to byli tacy goście w jakichś sweterach, tacy głęboko już na backupie i mówili, już widać, że Rosja nie bawi się w żadną zabawę, tylko odbudowywuje imperium. A odbudowanie imperium to jest po prostu przygotowywanie się do wojny, bo w tych realiach nie da się tego inaczej odbudować. Prawda? Jest 2012, potem mamy aneksję Krymu 2014 i my dalej nic z tym nie robimy. Prawda? Potem jest Donbas, dalej nic nie robimy. Jest 2022 i co się wtedy dzieje? I rząd przez przypadek wycina obronę cywilną.
Mamy ustawę o obronie ojczyzny, przypomnijmy, opus magnum wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Tak. I to opus magnum
ma takie
nie
jedno zdanie, że
obrony cywilnej.
Pozostałe ustawy jakby ulegają delegalizacji, znaczy przestają obowiązywać. I między innymi pozostałą ustawą było jakieś tam szczątki obrony cywilnej. Ale też trzeba uczciwie przyznać, że to już nawet nie były szczątki, tylko jakieś takie gnijące resztki. No.
Którędy do schronu? Do jakiego schronu? Trzeba byłoby odpowiedzieć. Jest ta aplikacja stworzona przez Straż Pożarną. Ja wpisałam miejsce swojego zamieszkania i to, co mi wyskoczyło, to to, że mój blok jest miejscem doraźnego schronienia. Czyli na przykład jak jest jakaś awantura pogodowa, na przykład wiatr silnie wieje, to ja się powinnam schować w domu, tak? Zerknęłam na całą okolicę i okazuje się, że są tylko te MDS, czyli te miejsca doraźnego schronienia. Drugi, wyższy poziom to są miejsca ukrycia i potem są wreszcie schrony. Nie ma schronów. Do metra mam bliziutko, ale metro warszawskie też nie jest takim miejscem, które jest przystosowane do tego, żeby nas ochronić, jak rozumiem, przed atakiem rakietowym na przykład.
To zależy, która stacja, bo są takie stacje jak na przykład uniwersytet. Ona jest położona bardzo głęboko, więc ona nas spokojnie ochroni. Tylko nas to znaczy kogo? Ile nas ochroni? I tak dalej. W ogóle pytanie, czy my powinniśmy... Jaki my mamy pomysł na to, na tą godzinę W, jak się coś zacznie wydarzyć? No bo jeżeli masz prawie dwumilionową Warszawę, to jest pytanie, czy robimy powtórkę z Powstania Warszawskiego i zostawiamy tu ludzi, czy może jednak powinniśmy ich ewakuować? Londyn ewakuował na początku dzieci.
Na wieś.
Ukraina zresztą zrobiła to samo. Ewakuowała kilka milionów cywilów, między innymi do Polski. Może to nie było systemowe, może to było spontaniczne, ale tak to się odbyło. Dzięki temu w ogóle to państwo dzisiaj jest w stanie funkcjonować. Między innymi dzięki temu, bo nie ma tego ciężaru cywilnego, nie musi utrzymywać tych ludzi, państwo nie musi się o nich martwić. To jest jakby punkt pierwszy. Jaki my mamy pomysł? Co my chcemy? Czy na przykład, nie wiem, we wsi pod Ostrowcem Świętokrzyskim będziemy budować schron przeciwatomowy? Czy tam będzie atak Iskanderów szedł? Czy tam powinniśmy wydać, nie wiem, 30 milionów? Może jednak nie, prawda? Bo ludzie sobie tam, że tak powiem, poradzą. Jak zabezpieczać kluczowe instytucje? To są cały czas pytania. Ja do końca nie mam odpowiedzi, nie dostaję tej odpowiedzi. W 2025 roku ciągle nie mam tej odpowiedzi. A sądząc po tym programie dofinansowań, który też zresztą opisujemy, to chyba też rząd nie do końca ma tą odpowiedź. Znaczy nie wiadomo, jaki pomysł mają rządzący na to, co się ma z nami wydarzyć.
A tutaj szereg problemów, jeżeli chodzi o te pieniądze. Po pierwsze, coś się ruszyło, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. Dopiero po tej słynnej nocy z 9 na 10 września, tak, to wtedy pojawiły się komunikaty dla tych, którzy już od miesięcy byli zainteresowani tymi środkami, żeby po te środki przybywali, podpisywali umowy.
Nie wiem, jaki pisarz teraz by ci przychodził do głowy, ale no jakby u mnie to takim wytrychem jest mroz. To jest dokładnie taka mrożkowa sytuacja. Czyli jeszcze 2 września, bo to akurat zapamiętałem, w Dzienniku Gazety Prawnej ukazuje się artykuł na temat tych pieniędzy. Mówimy o 2 miliardach i prawie 400 milionach.
Że ale nie tak, zostały wydane.
Co to znaczy nie zostały wydane? W ogóle nie wiadomo, gdzie są. Jak to powiedział mi jeden z moich rozmówców, utknęły między resortami. Nie wiem, jak 2 miliardy mogą utknąć, gdzie one leżą wtedy, jak utykają. W którym mielicie, że tak powiem, pomiędzy tymi ministerstwami, ale taka jest sytuacja. Nie ma tych pieniędzy. Czyli a mamy wrzesień, no to wrzesień, październik, listopad, grudzień. Masz 4 miesiące, żeby wydać prawie 2,5 miliarda, ale tak naprawdę są jeszcze dodatkowe środki. Czyli państwo ma 4 miliardy, które trzeba wydać na łapu-capu. Wiemy, co to jest. To jest za chwileczkę podniesienie cen na te wszystkie produkty, które trzeba będzie kupować, czyli te agregaty i tak dalej. Czyli państwo samo się okrada. No bo jeżeli masz bardzo mało czasu, to ci samorządowcy będą się zabijać, żeby wydać te pieniądze. Zabijać w cudzysłowie oczywiście. To spowoduje, że ceny walną do góry. Państwo to wszystko wie i dalej nic nie robi. Po czym jest ten atak? Z 9 na 10 i opowiada mi jeden z moich rozmówców, jeden z wójtów mówi. I dzwonią do mnie. Oni mówią, nagle ja do nich dzwonię przez kilka tygodni, a nagle oni do mnie dzwonią i mówią, panie, gdzie pan jest? Pieniądze czekają, umowa do podpisania. Ja mówię, no i co pan zrobił? On mówi, jak to co? Grzecznie pojechałem i podpisałem. Mówi, za rok przecież będzie to samo. Nie mogę się z nimi kłócić. Mówi, pani, władza się zmienia, ale urzędnicy są ci sami. Mówi.
A pieniądze będą się na coś wyda. Pytanie właśnie na co, bo też opisujecie takie sytuacje, że ktoś ma ochotę wydać te pieniądze na modernizację sali gimnastycznej i obiecuje, że ta sala to w ogóle bardzo się przyda w momencie wojennym.
Pomysł jest też zresztą taki, że jeżeli dzisiaj będziesz budował salę gimnastyczną, to pod ziemią ma być schron. Mm-hmm. I to jest dobry pomysł, bo tak robią
to przepisy, które wchodzą w życie od 26. Każdy budynek użyteczności publicznej musi mieć właśnie taki schron.
Ale te pieniądze nie są na to. To jest zupełnie inna pula. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli można za coś pochwalić ten rząd, to trzeba go pochwalić za szkolenia dla samorządowców. I one były bardzo dobre. Mój zaprzyjaźniony wójt mi opowiadał, mówi, bardzo dobre szkolenie, naprawdę. Trwało długo, wszystko nam powiedzieli i nawet koleżanki do mnie mówią, Jurek, ty słuchaj, bo nie będzie od kogo ściągać. Bo na końcu był egzamin. Ale to trochę żartuję, ale rzeczywiście dostali taką pigułę wiedzy. I na podstawie tej piguły wiedzy oni powinni dobrze przygotować te wnioski. A mimo wszystko jest właśnie to kombinowanie. Na zasadzie, a to może tu sobie właśnie salę wyremontuję, a to może sobie urząd gminy wyremontuję. Albo sobie na przykład beczkowozów nakupię. I tu znowu jest ten brak państwa. Bo beczkowozy to nie jest pomysł na wojnę. Bo jak wybucha wojna, to podstawową potrzebą jest zapotrzebowanie, zabezpieczenie wody. I beczkowozami tego nie załatwisz. Musisz kopać studnie. Musisz mieć zabezpieczone wodociągi. Musisz mieć dodatkowe źródła zasilania, żeby ta woda dopłynęła do kranu. A jak nie masz takiego źródła, to co kilka kwartałów, na przykład w Warszawie, musisz kopać takie studnie. Dzisiaj w Warszawie sytuacja wygląda tak, że mamy około 100 punktów czerpania wody. To jest niby dużo, prawda? Ale to nie jest tak, nie rozpędzajmy się, że ta władza była taka mądra i zrobiła te 100 punktów, tylko woda w Warszawie do niczego się nie nadawała. W związku z tym w latach 90. zaczęto budować te słynne oligocenki. Tylko, że lata 90. to jest bardzo gwałtowny rozwój na przykład Białołęki, takiej dzielnicy, gdzie budowano na wariata. Tam na przykład nie ma tych punktów. Tam jest bardzo dużo rodzin z dziećmi. I tam są bardzo małe mieszkania, w których nie ma wannin, tylko są najczęściej brodziki. To gdzie ci ludzie zmagazynują wodę? Tam już powinny być kopane punkty czerpania wody. Ale nie są. Co zrobiła Warszawa w ramach programu Warszawa Chroni? Na przykład wydała taki gadżet jak takie testery do tego, czy ktoś ci nie dosypał narkotyków do drinka. I moim zdaniem to jest wszystko o tym, jak oni popatrzyli na to realne zagrożenie. To nie jest najważniejszy problem bezpieczeństwa w Warszawie. Problem bezpieczeństwa w Warszawie to jest zapewnienie wody, zapewnienie miejsc schronienia, to jest przeszkolenie ludzi, którzy w tych miejscach schronienia będą dbali o porządek, o to, żeby kobiety, dzieci w pierwszej kolejności mogły na przykład skorzystać z toalety i tak dalej, i tak dalej. Bo wyobraźmy sobie, tutaj u nas w redakcji jest schron. Znaczy schron, no powiedzmy jest garaż podziemny. I nawet według tego, co mówi pan minister, moglibyśmy go przygotować i przystosować do tego, żeby on spełniał swoją rolę, na przykład poprzez takie podpory. I to będzie okej. Ale teraz wyobraźmy sobie, że ci wszyscy ludzie chcą tu wejść. Ktoś musi zdecydować, kto może wejść, ile osób może wejść, kto nie może wejść, jak ludzie się mają zachowywać, co powinni ze sobą zabrać do środka. Czy powinni, nie wiem, targać ze sobą telewizor, a może jednak zabrać tylko śpiwór, karimatę, butelkę z wodą, coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Jakby musimy wreszcie sobie uświadomić, że jesteśmy goli i weseli i trzeba się do tego zacząć przygotowywać.
W weekend, kiedy czytałam twój, Kasi, tekst, to kończyłam też biografię Helmuta Kohla i kiedy przeczytałam ten fragment o tym, że trzeba kopać studnie, to przypomniał mi się właśnie fragment z tej książki, kiedy to Helmut Kohl po latach opowiadał, że kiedy w 1938 roku było już wiadomo, że Hitler za chwilę wywoła jakąś wojnę, zdawał sobie sprawę z tego jego ojciec Hans Kohl, który był żołnierzem w trakcie I wojny światowej. Rodzina była religijna i niezafascynowana Hitlerem. No to właśnie jego ojciec w tym 1938 roku zrobił coś, co rodzinę zdumiało, bo oni wiedzieli, że ojciec jest oszczędny. Mianowicie kupił całej rodzinie nowe rowery, zapasowe dętki i opony i w ogródku wykopał studnie. I kiedy nadszedł czas nalotów alianckich na Ludwigshafen, czyli rodzinną miejscowość Kohla, no to się okazało, że ta studnia budziła pożądanie naprawdę całej okolicy, bo przecież wody w kranach nie było.
Sprawdziłem, kto odpowiadał za bezpieczeństwo w mieście stołecznym Warszawa. Może ja się tak czepiam tej Warszawy, ale to jest ważne, dlatego że jakby Warszawa jest trendseterem w wielu sprawach i w kwestii bezpieczeństwa też będzie trendseterem, ale też bierze odpowiedzialność za gigantyczną liczbę ludzi. Czyli prezydenci odpowiedzialni za to i wiceprezydenci, oni się zmieniali jak rękawiczki. W ciągu kilku lat tam było chyba 5 osób. To tak nie może wyglądać po prostu. Prezydent Męcina, wiceprezydent Męcina, który tym się dzisiaj zajmuje, dostał to w kompetencjach, nie wiem, w lipcu. To są jakieś żarty po prostu. To tak nie może wyglądać. Czy on przeszedł jakieś przeszkolenie? Czy on ma jakąś wiedzę na
czyli
ten temat?
Czyli brak poważnego podejścia do bardzo poważnych spraw.
Znaczy, bardzo się ostatnio podniecaliśmy tym, i zresztą słusznie, tym nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w Warszawie. Ale dużo ważniejszą sprawą, która bardziej nas będzie dotykała, jest kwestia naszego bezpieczeństwa na wypadek wojny. To, co powiedziałaś, ta historia z tym rowerem, nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, bo to już jest dawna sprawa, ale kilka lat temu Grom robił takie próbne ćwiczenia. Znaczy, zabawili się w atak terrorystyczny na Warszawę. Znaczy, jak zdestabilizować miasto? Okazało się, że jest to tak banalnie proste. Znaczy, 5 cystern wysadzonych w kilku miejscach, na kilku drogach na terenie Warszawy powoduje, że miasto jest w ruinie po prostu. Nie ma jak się przemieszczać, stoi w wielkim, gigantycznym korku. Więc tak, rower może się okazać genialnym pomysłem na to, żeby z tego miasta uciekać. Tak, własna studnia jest genialnym pomysłem na to, żeby w tym mieście przetrwać. Tylko, że to nie może być tak, to sobie można tak robić, nie wiem, na wsi, ale nie w Warszawie. W Warszawie to miasto musi załatwiać takie sprawy. We Wrocławiu po powodzi w 1997 roku też się obudzili, że ludzie umierali z pragnienia. Co my dowoziliśmy po powodzi w 1997? Środki czystości i wodę.
Butelkowaną.
No właśnie, o tym mowa. Musisz to zabezpieczać. Może ja jestem zwariowany, że tak ciągle o tym gadam, może już państwa tym nudzę, ale to jest ważne, to jest łatwe do zrobienia. I łatwe do zrobienia w stosunkowo krótkim czasie, tylko trzeba zacząć to robić.
Piszecie o tym, że także system ostrzegania tworzono od zera. Zresztą teraz, kiedy my rozmawiamy, w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku, trwa w Warszawie okres testowania czy odbioru zmodernizowanych punktów alarmowych systemu. To się nazywa system alarmowania i ostrzegania ludności, który jest pilotowany przez wojewodę mazowieckiego i można usłyszeć takie krótkie, kilkunastosekundowe sygnały alarmowe. Oczywiście nie należy nic robić, bo to jest tylko test, ale okazuje się, że no to też jest problem. Kto ma syreny uruchamiać? Bo większość jest ręcznych, muszą być dyżury całodobowe, jak rozumiem.
To jest w ogóle pytanie takie fundamentalne. Jakby, jakim my jesteśmy społeczeństwem, jak my chcemy się komunikować i tak dalej. I tutaj też mam takie wrażenie, że władza trochę oddała pole. Znaczy, mamy XXI wiek, uczmy się od Ukraińców. Tam też są te syreny, ale głównym źródłem wiedzy o ataku jest aplikacja, w której masz informację o tym, gdzie jest atak, w którym kierunku jest jakby trajektoria lotu, czyli mniej więcej wiesz, jaka część kraju jest atakowana. Wiesz, ile masz czasu na ucieczkę. Wiesz, czy to jest atak rakietowy czy dronowy. Ten rakietowy jest znacznie groźniejszy, bo mają po prostu większe głowice i skala zniszczenia jest większa. Ciężej się przed tym też schować. przed dronami to może być jakieś schronienie tymczasowe. Nawet w tekście mamy taki bunkier, który jest bunkrem tymczasowym. Gdzieś na przystankach można to rozstawiać na ulicach i tak dalej. Prawda? A ta syrena nic nam nie da. Znaczy ona nam da ostrzeżenie, że coś się dzieje, ale nie będziesz wiedział, co się dzieje. Już mieliśmy takie próby. Na przykład, nie wiem, pracujesz w Radiu Tok FM. I czy Radio Tok FM ma bezpośrednie połączenie z MSWiA, żeby dostać komunikat, jaki to jest rodzaj alarmu, przerwać program i nadać tą informację? Nie sądzę. I o tym rozmawiamy.
W ogóle po lekturze tego tekstu mam takie wrażenie, że nagle otwierają nam się oczy na dziesiątki różnych potrzeb, ryzyk i wyzwań, z których nie zdajemy sobie sprawy, funkcjonując w mieście na co dzień. Byłam w weekend na wystawie w Domu Spotkań z Historią. To zdjęcia odbudowywanej Warszawy od 1945 do 1949 roku.
Świetna wystawa.
Świetna, tak. I spojrzałam na zdjęcie, które pokazywało łodzie do przeprawy przez Wisłę. Wtedy pomyślałam sobie, no tak, bo przecież mosty były zniszczone. Wszystkie mosty były zniszczone, tak? I to jest właśnie takie samo wrażenie, odniosłam po lekturze tego tekstu. A no właśnie, bo woda, bo prąd, bo szpitale, które też opisujecie. Na ile dni szpitale mają zapasy leków? Na 3, bo tyle zakłada prawo. Sale operacyjne są na piętrach, powinny być lokalizowane w podziemiach, tak? Jeżeli chodzi o paliwo do generatorów prądu, na 12 godzin.
Tak, i ci dyrektorzy szpitali, z którymi ja rozmawiałem, oczywiście nikt się pod nazwiskiem nie chce wypowiadać, mówi, no dobra, przyjmijmy, że zgromadzę tego paliwa więcej. No ale to paliwo ma dolewany komponent bio, co powoduje, że po miesiącu to paliwo zaczyna być mało stabilne. Po 3 miesiącach wytrąca się woda z tego bio, a po 6 miesiącach to paliwo niczego nie nadaje. Po prostu następuje proces gnicia i gdybyś to nalał do generatora, to się zepsuje. Czyli trzeba by się zastanowić, jak to robić. W Warszawie tłumaczą całkiem sensownie. My mamy swoje stacje paliw, na przykład do autobusów miejskich i będziemy dostarczali tam to paliwo. To ma ręce i nogi. Może rzeczywiście nie trzeba gromadzić tego paliwa bardzo dużo. Tylko musisz mieć zapewnione takie zabezpieczone paliwo. Czyli na tej stacji nie mogą zczerpać zbiornika do końca, tylko zawsze musi być tam, nie wiem, 1000 litrów na szpitale. Ale ty musisz wiedzieć, ile masz szpitali, ile masz generatorów i tak dalej. Dlaczego w szpitalach są generatory? To też nie dlatego, że to była jakaś taka wielka wizja kogoś. Po prostu zbliżał się rok 2000, wszyscy się bali, że będzie ta pluskwa, że nie będzie prądu na przełomie wieków, że systemy się wygruzują i zaczęli te generatory kupować. Zresztą wtedy też kupowali to. Na ostatnią chwilę, za duże pieniądze, na wariata i tak dalej, i tak dalej. Takim jesteśmy krajem i może mając tą wiedzę, powinniśmy my, czyli my mieszkańcy, naprawdę lepiej o siebie zabezpieczyć. Ministerstwo zrobiło taki poradnik bezpieczeństwa. On mi się podoba, dlatego że on jest prosty. W tym sensie te informacje
on jest zarówno dostępny online, można go pobrać, jak mają i też go nam zanosić jest do już domu, drukowany tak i ma być dostarczony.
Chyba jesteśmy w trakcie przetargu. I to jest naprawdę okej. Okay. W tym sensie, że on jest bardzo prosty, nieprzekombinowany, dostajesz takie informacje też nawet na co dzień ważne. Czyli na przykład jaką gaśnicą i jaki pożar w domu gasić. No ale zapytałem moich znajomych, kto z nich ma gaśnicę w domu. Prawie nikt.
Ja mam.
Ja też mam. A to jest też ważne, że jakby naprawdę wakacje się skończyły i zacznijmy myśleć o naszym bezpieczeństwie.
A zapytam, czy był sens, żeby napisać ten poradnik bezpieczeństwa raz jeszcze, bo przecież po ataku Rosji na Ukrainę PiS stworzył taki poradnik.
Taki poradnik.
Tak, przejrzałam oba. Są dość podobne, chociaż na przykład ten z czasów Prawa i Sprawiedliwości rekomendował, żeby mieć aż 3 plecaki ewakuacyjne. Jeden w domu, jeden w pracy, jeden w samochodzie. No to są oczywiście koszty, tak, żeby takie plecaki stworzyć, znaczy, więc...
Te 3 plecaki brały się z tego, że ten w 2022 opracowany był między innymi, poradnik był opracowywany między innymi na tych danych amerykańskich. My robiliśmy kiedyś z żoną taki materiał o prepersach. Ja oczy otwierałem, dlatego że prepers, u którego byliśmy, miał pełen system taki ewakuacyjny w samochodzie. Codziennie z nim jeździł, codziennie tankował samochód do pełna. Znaczy przejeżdżał jakąś trasę, dajmy na to, z pracy do domu.
Paliwa.
Wieczorem każdy jego dzień kończył się na stacji benzynowej, do pełna. Miał cały taki system zabezpieczenia w domu. Łącznie z tym, że na przykład miał bardzo dużo alkoholu. I zadałem mu pytanie, przecież ty nie pijesz. On mówi, na wojnie alkohol jest najlepszą walutą. Alkohol, papierosy, prezerwatywy i złoto. Utkwiło mi to w pamięci.
Alkohol przyda się także do dezynfekowania.
Na przykład, tak, to prawda. Ale miał też maszynę do szycia. I zatem też tak się zdziwiłem. On mówi, no żona nauczyła się szyć, bo w czasie wojny jest to usługa. Można tak zarabiać. Można też dbać o swoje ubrania. No ale dobra, to jest jakiś taki skrajny przypadek. Mm-hmm. Nie sądzę, żeby Polacy byli w stanie, każdy Polak tak funkcjonować. Pomijam kwestię, ile to kosztuje. To są w ogóle tysiące złotych. Ale ten plecak ucieczkowy, który był gdzieś tam pokazywany w mediach, ważący prawie 40 kilo, jest absurdem. Ja nie jestem w stanie unieść takiego plecaka i przejść z nim wiele kilometrów. No, większość ludzi też nie. Więc jakby musimy mieć świadomość, że w tym plecaku powinny być rzeczy absolutnie najważniejsze, a najważniejsze no to jest coś, to jest ciepło, jedzenie i woda. To są nasze podstawowe, to co musimy sobie zabezpieczyć. I znowu podkreślam, państwo zaczyna do nas mówić między wierszami jeszcze cały czas, ale mówi do nas, chcesz być, umiesz liczyć, licz na siebie. I to jest chyba najważniejsza lekcja z tego, co teraz, z tych, które dostajemy.
To jeszcze o jednej rzeczy chciałabym porozmawiać, o kulturze kłamstwa, czyli wrócić do twojego wywiadu z generałem Tomaszem Drewniakiem, który ukazał się w poprzednim tygodniu w Polityce. Generał Drewniak to były inspektor sił powietrznych, obecnie społeczny doradca ministra obrony narodowej, ale z tego tekstu wynika, że nieczęsto go pytają o to, co by polecał i co radziłby.
Ostatni raz chyba w marcu, z tego co sobie przypominam, z tekstu, albo w kwietniu, tak.
I generał Drewniak, to będzie dłuższy fragment, który przytoczę, ale mam wrażenie, że opisuje nie tylko sytuację w armii, ale w całym naszym państwie. Mnie najbardziej martwi coś innego. Coś, co ja nazywam kulturą kłamstwa. Wszyscy się okłamujemy. Od góry do dołu i od dołu do góry. Kultura kłamstwa polega na tym, że na każdym szczeblu hierarchii akceptowana jest zwykła ściema. Podwładny melduje, że ćwiczenie poszło dobrze, przyłożony raportuje, że wszystko działa, sztab nie weryfikuje, jeszcze podkręca ten lukrowany obrazek i tak aż po sam szczyt hierarchii. Jest na to nie tylko przyzwolenie, ale chyba wręcz zapotrzebowanie. Jak ktoś zadaje za dużo pytań, szuka odpowiedzi, to okazuje się, że tak naprawdę szuka dziury w całym, jest jakimś czarnowidzem albo, co gorsza, może jakimś niepatriotą. Dlaczego ta kultura kłamstwa może funkcjonować? Ano dlatego, że nie wypracowaliśmy bezstronnych narzędzi kontrolnych. Nie ma mechanizmu weryfikacji kwalifikacji. Nie wyciąga się konsekwencji wobec tych, którzy zawinili, nie dowieźli jakiegoś tematu. Promuje się ludzi, którzy są twarzami tego wszystkiego. Przestańmy się wzajemnie oszukiwać. Przestańmy traktować społeczeństwo jak idiotów. Trzeba uczciwie zacząć komunikować, jak jest, co trzeba zmienić. Nie działać pod publiczkę, bo to nam nic nie daje na dłuższą metę.
Tego się nie da skomentować, wiesz?
No właśnie. No i?
No i przestajemy się okłamywać.
Przestaliśmy się okłamywać. Każdy ma liczyć na siebie. Myślę jeszcze o zaufaniu do państwa. Bo jak rozmawialiśmy o tych syrenach alarmowych, to one zostały 13 września uruchomione w niektórych powiatach Lubelszczyzny. I reakcja ludzi była następująca. No dobrze, słyszę ten sygnał alarmowy. Dostaję alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że jest zagrożenie z powietrza. I co ja mam z tym wszystkim zrobić? No nic nie robię. Wy opisujecie mecz rozgrywany, kiedy te sygnały się ostrzegawcze odezwały w Świdniku bodajże. No i właśnie ci wszyscy zgromadzeni na tej imprezie masowej zastanawiają się, co zrobić. Ale ponieważ nie wiedzą, co zrobić,
to nie robią nic,
tak? I mecz zostaje dokończony, bo został jeszcze kwadrans do końca tej rozgrywki.
Co nie pomogło gospodarzom, przerżnęli.
Rozmawiałam też z Michałem Fedorowiczem z kolektywu analitycznego Res Futura, który analizował te komentarze w sieci po tych sygnałach ostrzegawczych. Wściekłość ludzi, gniew, frustrację było widać w sieci. No właśnie, ostrzegają nas, ale co dalej? I to tylko potęguje to nasze nieustanne nieufności wobec państwa, bo my w ogóle mamy problem z zaufaniem do instytucji państwa, do samego państwa. Niektórzy twierdzą, że to spadek po zaborach, okupacji, okresie niesuwerenności, że to państwo zawsze było obce przez wiele ostatnich dekad i pokoleń. Więc nie mamy tej ufności. Nie ufamy zresztą też sobie nawzajem. Ograniczamy to zaufanie tylko do najbliższych, do krewnych, do bliskich przyjaciół. Ale takie sytuacje sprawiają, że także nie dość, że nie mamy zaufania, to nie wierzymy też w to państwo. Że wracamy do tego, co powiedziałeś, czyli umiesz liczyć, licz na siebie. Ratuj się, kto może, jak potrafi.
Tylko tak funkcjonuje, tak nie funkcjonuje społeczeństwo. A żeby się, czy Ukraina się obroniła, albo broni się dalej przed monstrum, przed niewyobrażalnym monstrum, tylko dlatego, że się zjednoczyli. To niezwykle, niezwykle podzielone wtedy politycznie, finansowo, mentalnie społeczeństwo, ono się zjednoczyło. Jeżeli Polska ma...
Bo to jest ta kluczowa odporność. Tak. Bo mówimy o odpornym społeczeństwie, czy odpornym państwie i właśnie ta umiejętność działania
W grupie.
Razem, tak.
Samorządowcy mówią o tym, że dzielą się na tych chrzczonych wodą i niechrzczonych wodą. Chodzi o to, że ci, którzy przeżyli coś ekstremalnego, na przykład powódź, ci, którzy widzieli swoich mieszkańców, swoich sąsiadów, którzy byli bliscy rozszarpania ich, którzy działali w sytuacjach ekstremalnych, oni się troszkę nauczyli i oni troszkę wiedzą, jak funkcjonować. I też COVID nam pokazał, że na to państwo nie można liczyć, bo to państwo się tak długo odpala i tak długo, tak dużo czasu potrzebuje na to, żeby zadziałać, że my musimy działać tutaj, na poziomie samorządu. I to, co teraz robi rząd, czyli że przekazuje te środki, jakby rozsmarowywuje tą odpowiedzialność na samorządy, to nie jest zła decyzja. Moim zdaniem najlepsza, jaka może być. Te pieniądze, które dzisiaj idą, te miliardy, one zostały zabrane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. I ja biję temu brawo. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że od kilku dobrych lat ten budżet jest tak totalnie źle wydawany. On jest wręcz marnotrawiony. Te zakupy są od sasa do lasa. Niektóre z nich są kwestionowane już przez wszystkich możliwych specjalistów. Chociażby śmigłowce Apache, prawda, na które będziemy... Tak kwoty... To jest, ja nie umiem te zer policzyć w tym kontrakcie. A to jest najmniejszy koszt, bo koszt użycia tego śmigłowca i jego obsługi, to już są w ogóle kwoty abstrakcyjne. Ale mówię o tym wszystkim, że tylko jedność nas uratuje. Taka wspólna współpraca, wspólna walka z tymi zagrożeniami, które są przed nami.
To wracamy do mrożka na koniec. Masz przed sobą rozporządzenia szefa resortu spraw wewnętrznych w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych.
Ja nie mam.
To jest kilkadziesiąt stron, plus jeszcze załączniki, kolejnych kilkadziesiąt stron. W tym tekście twoim i Kasi Kaczorowskiej piszecie o hermetycznym języku, o wielkich wymaganiach, o tym, że nie rozumieją tego tekstu samorządowcy, którzy mają według tych kryteriów budować te miejsca schronienia, ukrycia i tak dalej. No to daj próbkę.
To, że oni nie rozumieją, to jest jedno. Nawet nie wiedzą, co ich czeka, dlatego że rozporządzenie przygotowywane od 2 lat jest jeszcze, zdaje się, nieopublikowane. Ja je mam. Rozdział 2. Kategorie odporności budowli budowlanych. Artykuł 3. Podpunkt 1. Podpunkt 3. Już jest dobrze, prawda? I tu mamy jeszcze podpunkt A. Oddziaływanie skutków wybuchu wywołującego na powierzchni terenu maksymalne nadciśnienie fali padającej w nawiasie PSO łamane zamknięty nawias o wartości co najmniej 60 kPa i czasie trwania fazy nadciśnienia w nawiasie T+, zamknąć nawias 50 metrów na sekundę lub obciążenie quasi-statyczne o wartości co najmniej 60 kN łamane przez M kwadrat oddziaływujące na płaszczyznę ochrony. Czujecie się państwo bezpieczniejsi?
Wspaniały tekst. Tak, wspaniały.
Tak.
Warto nauczyć się na pamięć i recytować na konkursach.
To będzie kolejny kabaret z tymi schronami.
Juliusz Ćwieluch, współautor obok Katarzyny Kaczorowskiej tekstu Którędy do schronu, który jest bardzo przystępny, więc polecamy.
Dużo bardziej niż rozporządzenie. Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za obecność, za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zachęcamy do wysłuchania innych rozmów podcastu Temat Tygodnia, a wszystkie znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty. Jesteśmy też na YouTubie, Spotify, Apple Podcast. Tam też nas Państwo znajdą. Do usłyszenia i do zobaczenia.